Cześć, ja nazywam się Agnieszka Falborska, a to jest mój podcast Edukacja Dietetyczna. Podcast, w którym razem z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o żywieniu, szeroko pojętym zdrowiu i jedzeniu. Dieta roślinna niewątpliwie zyskuje na popularności. Widać to choćby w odpowiedzi rynku, na którym przybywa zamienników roślinnych i, co warte jest podkreślenia, bywają one również produkowane przez firmy i przedsiębiorstwa, które zajmują się na co dzień przetwórstwem mięsa, co wskazuje, że tym bardziej jest coś na rzeczy. O tym, co tak naprawdę oznacza nazwa dieta roślinna, jakie są potencjalne korzyści i wyzwania związane z jej stosowaniem, czym różni się weganizm od wegetarianizmu? Czy produkty nazywane zamiennikami mięsa, serów czy mleka rzeczywiście są w stanie je zastąpić pod kątem odżywczym? Oraz o zasadach komponowania swojego roślinnego jadłospisu powiem w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od terminu dieta roślinna, ponieważ on pojawia się w wielu miejscach. Słyszymy to w sieci, słyszymy podczas wykładów dietetycznych, konsultacji z dietetykami, natomiast nie zawsze do końca jest wiadomo, co to oznacza, co ten termin oznacza. Jest on na dobrą sprawę niespecyficzny, ponieważ dietą roślinną możemy zarówno określić na przykład ścisłe odmiany wegetarianizmu, a taką ścisłą odmianą jest weganizm, jak i mniej restrykcyjne formy, które polegają na tym, że wykluczamy ze swojej diety mięso lub szerszą gamę produktów odzwierzęcych, ale równie dobrze może tutaj również chodzić o ograniczenie tych produktów. Więc trudno jest dość precyzyjnie określić ramy terminu dieta roślinna. Jest to niejako polska wersja plant-based diet, czyli diety bazującej na roślinach, co w polskim tłumaczeniu, nie ukrywajmy, brzmi nie do końca dobrze, natomiast jest ogólnie to rzecz biorąc sposób odżywiania, w którym to produkty roślinne stanowią bazę tej diety i w której przeważają. W podcaście postaram się operować konkretnymi nazwami, takimi jak wegetarianizm, weganizm, tudzież inne formy, te, które są najbardziej popularne, po to, aby ułatwić to rozróżnienie, ze względu na to, że te diety różnią się między sobą, między innymi składem, a co za tym idzie, na przykład składnikami, które mogą być potencjalnie deficytowe, stąd pozwolę sobie tutaj ściśle trzymać się takiej terminologii, którą też można znaleźć w badaniach naukowych. Rodzajów diet roślinnych jest sporo. Tym pierwszym jest wegetarianizm, który zakłada wykluczenie produktów mięsnych i również ryb, bo to jest jedno z często wpisywanych zapytań w Google, czy ryba to mięso. Tak, ryba to mięso, natomiast ja zawsze podkreślam właśnie odrębność tej grupy ze względu na tego typu problemy. Nie wszyscy jakby tak łatwo to klasyfikują, stąd zawsze mówię, wyklucza ryby, wyklucza mięso. Natomiast w diecie wegetarianina znajdują się produkty mleczne, znajdują się jaja. W obszarze wegetarianizmu możemy sobie jeszcze wyróżnić takie odmiany jak laktowegetarianizm. Przedrostek lakto jest związany z mlekiem, czyli laktowegetarianie będą spożywać produkty mleczne, nie będą spożywać mięsa, ryb i jaj. I mamy jeszcze owowegetarianizm, przedrostek dotyczy jaj, czyli owowegetarianie jedzą jaja, natomiast nie spożywają ryb, mięsa i produktów mlecznych, przetworów mlecznych. Ścisłą odmianą wegetarianizmu jest weganizm. Weganie eliminują ze swojej diety wszystkie produkty odzwierzęce. Możemy jeszcze wyróżnić frutarianizm, bardzo skrajną dietę wegańską, która bazuje na jedzeniu głównie owoców, przy czym są to owoce pod kątem botanicznym, czyli na przykład pomidor jest pod kątem botanicznym owocem, dlatego frutarianie spożywają również pomidory. Natomiast jest to bardzo skrajna dieta roślinna, która również, jeśli chodzi o rekomendacje naukowe, nie znajduje poparcia i nie zaleca się jej stosowania. Najczęściej mylony jest wegetarianizm z weganizmem. O ile każda osoba będąca na diecie wegańskiej jest również wegetarianinem, o tyle nie każdy wegetarianin jest na diecie wegańskiej. Jak to zapamiętać? Tutaj może taka mnemotechniczna sztuczka. Wegetarianizm, dłuższa nazwa, równa się dłuższa lista produktów dozwolonych. Mam nadzieję, że jest to taka wskazówka, która być może komuś właśnie ułatwi zapamiętanie różnic między tymi sposobami żywienia, bo jednak są one niesamowicie istotne. Bardzo częstym pytaniem, które pojawia się przy temacie diety roślinnej, jest pytanie, czy dieta roślinna jest zdrowa. Odpowiedź brzmi, dieta roślinna może być zdrowa. Jeśli chodzi o potencjalne korzyści wynikające ze stosowania tego sposobu odżywiania, możemy wskazać. Osoby na dietach roślinnych, wegetarianizm, weganizm zwykle mają niższą masę ciała, co wynika z niższej gęstości energetycznej produktów, które spożywają. Często o wiele wyższe spożycie warzyw i też błonnika pokarmowego, który sprzyja sytości, co przekłada się na to, że łatwiej jest im utrzymywać masę ciała w ryzach. Dodatkowo zauważa się poprawienie parametrów lipidowych, a także zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę po przejściu na dietę roślinną. Osoby stosujące takie modele żywienia mają też niższe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego, niższe ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, niższe ciśnienie tętnicze. Wegetarianie rzadziej też cierpią na przykład na chorobę uchyłkową jelita grubego i rzadziej borykają się z zespołem metabolicznym. Nie są to rzeczy, które sobie wymyśliłam. Są to rzeczy, które wiemy na podstawie dostępnych badań naukowych. I tu poniekąd też dochodzimy do pytania, po co w ogóle przechodzić na taką dietę. Motywacje mogą być różne, więc tu wskazałabym takie trzy obszary, które właśnie najczęściej tłumaczą, dlaczego ktoś przechodzi na dietę roślinną. Czyli z jednej strony niechęć do zabijania zwierząt i zjadania tych zwierząt, z drugiej troska o ekologię, ze względu na to, że jednak ten ślad ekologiczny związany z produkcją roślin jest niższy generalnie, tak? Oczywiście na pewno każdy tutaj mógłby zaraz wskazać na przykład awokado, czy jeszcze kilka innych produktów, które trochę się spod tej reguły wymykają, natomiast chodzi o pewną generalizację w tym momencie. No i właśnie ten trzeci aspekt związany ze zdrowiem. Ja dodałabym tutaj jeszcze czwarty komponent, który akurat w moim przypadku zaważył o tym, że przeszłam na dietę roślinną, czyli po prostu mięso przestało mi smakować. Ale mam świadomość tego, że należę do wyjątków i jednak zdecydowanie te pierwsze trzy motywacje są przeważające i to właśnie z takimi też argumentami spotykam się, kiedy rozmawiam z osobami przechodzącymi lub chcącymi przejść na roślinny sposób odżywiania się. Jednocześnie, skoro zadajemy sobie pytanie, czy ta dieta roślinna jest zdrowa, na pewno warto zadać sobie pytanie, czy może być niezdrowa. I odpowiedź, podobnie jak w tym pierwszym przypadku, brzmi tak, dieta roślinna może być niezdrowa. Źle zaplanowane, niezbilansowane diety roślinne mogą na dobrą sprawę przynieść efekt odwrotny od tego, który zamierzaliśmy osiągnąć. Dlatego nie można myśleć o wegetarianizmie, weganizmie w taki prosty sposób sprowadzający się do krótkiego równania. Czyli eliminuję mięso, równa się moja dieta staje się hiperzdrowa. Chipsy i frytki też są wegańskie, dlatego nie warto ulegać takiej iluzji. I jest to bardzo duże uproszczenie, którego ja osobiście jako specjalista zajmujący się żywieniem bardzo nie lubię, ponieważ trzeba przy każdym tego typu sposobie żywienia spojrzeć na jego różne aspekty, a nie tylko skupiać się właśnie na tych wszystkich walorach prozdrowotnych, bo ta dieta potrafi mieć też swój drugi biegun, zwłaszcza jeśli, tak jak podkreśliłam, jest ona źle zaplanowana i jest ona źle zbilansowana. Przechodząc na diety wegetariańskie, wegańskie, na pewno trzeba zwrócić uwagę na kilka składników. Jednym z nich jest witamina B12 i o niej najczęściej się mówi właśnie w kontekście wegetarianizmu, a zwłaszcza weganizmu, ze względu na to, że witaminę B12 otrzymujemy razem z produktami odzwierzęcymi. Co oznacza, że jeśli jestem na diecie ściśle roślinnej, która eliminuje wszystkie produkty odzwierzęce, to nie mam w żywności źródła witaminy B12. W związku z tym wchodzi tutaj kwestia suplementacji, o której na pewno nagram jeszcze osobny odcinek, czyli odcinek o suplementacji na dietach roślinnych. Natomiast tutaj bardzo istotne jest, by wskazać dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że pomimo tego, iż osoby na dietach wegetariańskich, które spożywają nadal jajka czy nabiał, mają w swojej diecie źródła, naturalne źródła witaminy B12, to najczęściej jednak nie spożywają ich w wystarczająco dużych ilościach. Stąd u wegan od razu po przejściu na totalnie roślinny sposób odżywiania się włączamy suplementację. U wegetarian również zalecam i zachęcam do tego, by jednak przyjmować te preparaty. Dlaczego? My mamy w organizmie pewne zapasy witaminy B12, natomiast nikt z nas raczej przechodząc na taką dietę, nie sprawdza sobie, jaki jest ten nasz stan wyjściowy. Nie można więc zatem tak hura optymistycznie założyć, że mój organizm na pewno ma bardzo duże zasoby witaminy B12 i ja teraz mogę sobie nie przyjmować tej witaminy przez pewien czas. Dlatego tutaj wchodzi kwestia suplementacji. A tu trzeba też pamiętać o tym, że bardzo duża grupa osób na dietach wegetariańskich mimo wszystko minimalizuje spożycie tych produktów odzwierzęcych i jednocześnie wegetarianizm dla niektórych jest takim przystankiem na drodze do ścisłego weganizmu, ścisłej diety roślinnej. Więc nie czekamy na to, aż zobaczymy u siebie objawy niedoboru witaminy B12, które obejmują układ nerwowy i mogą niestety wiązać się z trwałymi zmianami, tylko przystępujemy do suplementacji. A druga kwestia jest taka, że można spotkać się w sieci z takimi informacjami, że w chlorelli możemy znaleźć witaminę B12, natomiast nie powinniśmy podążać za tymi informacjami ze względu na to, że możemy w nich znaleźć witaminę B12, ale w formie nieaktywnej. Są to tak zwane analogi witaminy B12, które niestety dla naszego organizmu, można powiedzieć, są bezużyteczne. Co więcej, mogą też powodować, że w przypadku wykonania diagnostyki, wykonania badań, które miałyby nam sprawdzić poziom witaminy B12, będą fałszywie wpływały na wynik. Więc nie podążamy za tego typu informacjami. Jeśli przechodzimy na dietę roślinną, zaczynamy suplementację witaminy B12. Kolejnym składnikiem, na który trzeba zwrócić uwagę, są tłuszcze omega-3. Ze względu na to, że w formie EPA plus DHA i pozwolę sobie tutaj używać skrótowców, są dostępne w produktach odzwierzęcych, konkretnie w tłustych rybach morskich. Nie mamy w związku z tym na diecie roślinnej źródła konkretnie EPA plus DHA. Mamy natomiast źródło ALA, kwasu alfa-linolenowego, który w naszym organizmie przechodzi konwersję do tych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych EPA plus DHA. Niestety niezbyt pozytywna informacja jest taka, że ta konwersja nie przebiega zbyt efektywnie. Natomiast mimo wszystko warto w swojej diecie zwrócić uwagę na te źródła ALA i takimi źródłami jest chociażby siemię lniane, nasiona chia, orzechy włoskie, olej lniany, olej rzepakowy i w codziennej swojej diecie uwzględnić kilka porcji tego typu produktów. Ewentualnie wchodzi znów kwestia suplementacji. Są osoby, którym nie przeszkadza przyjmowanie oleju rybiego właśnie w formie suplementu i takie osoby mogą wtedy przyjmować standardowe pigułki z omega-3. Natomiast jeśli ktoś nie chce tego typu preparatu, to jak najbardziej są dostępne preparaty na bazie mikroalg, o których więcej powiem w podcaście dotyczącym suplementacji na diecie roślinnej. Kolejnym składnikiem, który jest potencjalnie deficytowy dla osób na dietach roślinnych, jest żelazo. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno w produktach roślinnych, jak i odzwierzęcych, to żelazo jest dostępne. Natomiast różni się ono formami. W produktach mięsnych jest to forma żelaza hemowego, lepiej przyswajalnego, natomiast w produktach roślinnych jest to żelazo niehemowe, o gorszej przyswajalności. Gdzie znajdziemy żelazo w produktach roślinnych? Znajdziemy ten pierwiastek w żywności wzbogaconej, czyli w produktach, które są fortyfikowane w różnego typu witaminy i składniki mineralne. I to są często napoje roślinne, to są często te tak zwane zamienniki mięsa. Żelazo znajdziemy również w nasionach roślin strączkowych, w soi, w soczewicy, w fasoli. Tofu jest również źródłem żelaza. Tahini, pestki dyni, płatki owsiane, słonecznik, soczewica, którą już chyba wspomniałam. W produktach żytnich, w natce pietruszki również znajdziemy żelazo, więc wbrew pozorom tych źródeł żelaza na diecie roślinnej mamy sporo, natomiast pozostaje to kwestią, aby jednak jeść tych produktów wystarczająco dużo. Kolejny składnik mineralny, na który musimy zwrócić uwagę, jest to wapń. Standardowo dostarczamy go z produktów mlecznych i tutaj na dietach wegetariańskich, które dopuszczają spożycie tych produktów nabiałowych. Nie jest to aż tak duży problem, aby zrealizować zapotrzebowanie na wapń, natomiast na ścisłej diecie roślinnej, diecie wegańskiej trzeba też dość dużą uwagę do tego przywiązywać, żeby rzeczywiście zbilansować tą dietę pod kątem wapnia. Gdzie znajdziemy wapń? Takim dobrym źródłem są zwykle napoje roślinne, które są wzbogacane w wapń. Tutaj protip, jeśli kupujecie takie produkty, zawsze pamiętajcie o tym, żeby przed użyciem tych napojów wstrząsnąć kartonikiem, ponieważ ten wapń, ten węglan wapnia zwykle, który jest dodany do napoju, osadza się po prostu na dnie tego kartonika i może być tak, że pijecie ten napój, ale na dobrą sprawę wapń, na którym Wam zależy, zostaje na samym dnie. Kolejnymi źródłami, które mogę tutaj wskazać, są zielone warzywa liściaste, jarmuż, szpinak i innego typu zieloniaste, które na dobrą sprawę są super źródłem wapnia, ze względu na to, że mają one również dobrą przyswajalność, dobrą biodostępność. Kolejnym źródłem jest tofu. Wapń znajdziemy również w maku i w sezamie, które dobrze jest zmielić przed spożyciem, a także na przykład w słoneczniku, konkretnie w nasionach słonecznika czy migdałach. Jeszcze jednym takim składnikiem, na który chciałabym tutaj zwrócić uwagę, jest cynk, który na diecie tradycyjnej mieszanej w dużej mierze jest dostarczany jednak z produktami mięsnymi, natomiast na diecie roślinnej możemy go sobie dostarczyć spożywając zarodki pszenne, grzyby shiitake, kaszę gryczaną, otręby, fasole, groch, soję, orzechy również, więc trochę tych źródeł jak najbardziej mamy, natomiast znów sprowadza się to do kwestii kompozycji tej diety i zadbania o to, by tych produktów było wystarczająco dużo. Celowo nie mówię tutaj o białku, ponieważ uważam, że więcej jest w tym mitu niż prawdy, biorąc pod uwagę badania i to, na jakim poziomie zwykle to spożycie białka jest w populacji. Więc tutaj tematu białka nie będę wyciągać, choć wrócę do niego jeszcze za chwilę, kiedy będę wspominać o tym, jak komponować sobie posiłki, aby właśnie były one jak najbardziej odżywcze i realizowały nam te nasze potrzeby zarówno pod kątem energetycznym, pod kątem ilości konkretnych makroskładników, jak i witamin oraz składników mineralnych. Natomiast myślą, którą chciałabym jeszcze tutaj zostawić, kończąc trochę ten temat newralgicznych składników na diecie roślinnej, jest to, że problemy z realizacją zapotrzebowania na przykład na żelazo zdarzają się również na dietach tradycyjnych. Więc pamiętajmy o tym, że zawsze tutaj jest też ten drugi biegun, w którym dieta tradycyjna, która jest dietą niezbilansowaną, która jest dietą pełną przypadkowości i przypadkowych produktów w tej diecie, wysoko przetworzonych, tak naprawdę może być niedoborowa. Teraz chciałabym trochę opowiedzieć o tym, w jaki sposób należy komponować swoje posiłki, przechodząc na dietę wegetariańską, wegańską. Pierwsza zasada, której warto się trzymać, jest to zasada komplementarności białek. Brzmi dość skomplikowanie i naukowo, natomiast jest ona stosunkowo prosta i za chwilę ją objaśnię. Tę zasadę mogę porównać do puzli. Strączki, które spożywamy, są ubogie w metioninę, czyli jeden z aminokwasów. I to powoduje, że te białka są tak zwane niepełnowartościowe, czyli nie są w stanie dostarczyć nam wystarczająco dużo aminokwasów. Natomiast łatwo możemy to sobie zapełnić, łącząc właśnie te strączki ze zbożami, które w przeciwieństwie do strączków metioniny zawierają sporo. I wtedy mamy właśnie ten mechanizm puzzle. Strączki mają mało metioniny, więc mamy tę dziurę, wyrwę, natomiast zboża mają jej sporo, więc tu jest ten element łączący. I w ten sposób, dzięki połączeniu tych produktów, jesteśmy w stanie otrzymać pełnowartościowe białko. Dawniej sugerowano, by robić to w każdym posiłku, natomiast obecnie mamy takie badania, które pokazują, że wystarczy robić to w ciągu całego dnia, czyli przez cały dzień spożyć sobie porcję takich produktów, które dostarczają różnych typów aminokwasów, dzięki czemu one się uzupełnią. Natomiast pod kątem praktycznym ja najczęściej zalecam, aby jednak robić to w głównych posiłkach, ze względu na to, że ten nasz tryb życia jest różny, czasami coś wypada, jednak zjemy nie ten posiłek, który zaplanowaliśmy sobie wcześniej i ostatecznie nie spożyjemy różnych źródeł białka roślinnego, przez co nie uda nam się podążać zgodnie z tą zasadą komplementarności białek, to raz, a dwa, że po prostu te połączenia są bardzo praktyczne. Większość przepisów wegetariańskich, wegańskich, na przykład tak zwane kotlety, tutaj robię króliczki palcami, których nie możecie zobaczyć, są złożone z kasz, jakichś strączków, dodatkowo nasion lub orzechów. Więc na dobrą sprawę mogę powiedzieć, że to połączenie wychodzi naturalnie i jest nie dosyć, że smaczne, to do tego wszystkiego praktyczne i odżywcze, czyli tutaj prawidła dietetyczne jak najbardziej się wszystkie zgadzają i są realizowane. Kolejna rzecz, o której muszę wspomnieć, choć na dobrą sprawę mogłabym zacząć od tego, czyli bazowanie na nieprzetworzonych produktach. Pamiętajcie o tym, że dieta wegetariańska, wegańska może być dietą syfiastą. Jeśli będziemy spożywać tylko wysoko przetworzone produkty, to tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie korzystać z tych jej walorów prozdrowotnych, bo te korzyści, o których wcześniej już wspomniałam, tak naprawdę wynikają z dużej ilości warzyw, z dużej ilości owoców, z dużej ilości błonnika pokarmowego, z fitosteroli roślinnych, z tego, że jest tam dużo antyoksydantów. Jeśli my będziemy korzystać tylko z przetworzonych produktów, z gotowców na diecie wegetariańskiej, wegańskiej, to nie dostarczymy sobie tych składników. I w związku z tym może być to wtedy nie dosyć, że dieta niedoborowa, to jeszcze na dobrą sprawę dieta, która zacznie nam szkodzić. Ja osobiście bardzo lubię testować te różnego typu zamienniki, które pojawiają się na rynku. Jest to ciekawe, często są to bardzo smakowite produkty, natomiast nie są w stanie nam zastąpić posiłków składających się z warzyw, owoców, zbóż, orzechów i innych jeszcze tego typu dodatków. Jako urozmaicenie diety, tak, jak najbardziej. Jako opcja awaryjna, którą spożywamy wtedy, kiedy nie mamy czasu, by coś przygotować, jasne, ale absolutnie nie jako podstawa diety. Już abstrahując od tego, że zwykle jednak ich cena jest stosunkowo wysoka i w związku z tym taka dieta oparta właśnie na tych gotowcach byłaby naprawdę bardzo drogą dietą wegetariańską, wegańską. I zresztą tu mam wrażenie, że to właśnie tego typu produkty powodują, że wiele osób myśli, że diety roślinne są strasznie drogie. No i nie dziwię się, bo kiedy patrzą na cenę na przykład tradycyjnego mleka krowiego i porównują to z ceną napoju roślinnego, no to widzą pewnego typu przebitkę i zaczynają to sobie przeliczać na jeszcze właśnie te wszelkie kiełbaski, klopsiki i tak dalej. I na tej podstawie budują sobie obraz diety roślinnej, która jest bardzo droga, natomiast jest to obraz zdecydowanie mylny. Kolejna rzecz, do której zachęcam, jeśli ktoś z Was jest na diecie roślinnej lub chce przejść na dietę roślinną, czyli korzystanie z żywności wzbogaconej. Żywności, która jest fortyfikowana w dane składniki, dzięki którym jest bardziej odżywcza. Przykładem jest właśnie ten napój roślinny, do którego mamy dodany wapń, do którego czasami dodaje się też witaminę B12, witaminę D, zdarza się, że jeszcze inne witaminy, więc na takich produktach jak najbardziej warto zawiesić oko w przestrzeni sklepowej i sięgnąć po nie. I też porównując różnego typu produkty, właśnie uwzględnić to jako taką rubrykę w naszym porównaniu, czy ten produkt właśnie ma jeszcze te dodatkowe składniki, które będą powodowały, że stanie się bardziej odżywczym. No i jest to zdecydowanie coś na plus. Zwykle jesteśmy w stanie łatwo to ustalić, czy ten nasz dany produkt jest wzbogacony w konkretny składnik, ponieważ producenci chętnie się tym chwalą, więc nawet nie trzeba się jakoś mocno wczytywać w te etykiety, bo często jest to już na tej pierwszej, wierzchniej etykiecie dosyć mocno podkreślone, wyłuskane, często też jakimiś znakami graficznymi. Kolejna wskazówka, którą mogę zostawić dla wszystkich osób na dietach roślinnych, to sprawdzanie tych swoich posiłków pod kątem tego, czy mamy w nich znaczące źródło białka, czy mamy produkty, które są źródłem kwasu ALA, czy mamy w nich znaczące źródła wapnia i żelaza. Czyli taki trochę skan naszego talerza po to, by właśnie sprawdzić, czy dostarczamy sobie wystarczająco dużo tych składników. Na dietach roślinnych staramy się też jak najbardziej wykorzystać potencjał produktów, które spożywamy. Co mam na myśli? Są takie produkty, które w odpowiednim połączeniu mogą na przykład wspomagać wchłanianie danego składnika, danego pierwiastka. I tak jest chociażby w przypadku żelaza. Jeśli łączymy bogate źródła żelaza z witaminą C, to to żelazo jest lepiej przyswajalne. W związku z tym, jeśli przygotowujemy jakieś kotleciki wegetariańskie, to fajnie byłoby je podać na przykład z surówką, która zawiera paprykę, czy na przykład z kapustą kiszoną. No i właśnie, kiszonki są kolejnym takim produktem, ze względu na to, że zawierają bakterie kwasu mlekowego, a one również wspomagają wchłanianie żelaza. Więc wykorzystujemy cały potencjał produktu, który spożywamy. Takim sposobem na zwiększenie przyswajalności w przypadku zbóż jest kiełkowanie, a w przypadku nasion roślin strączkowych jest namaczanie. To pozwala nam się pozbyć pewnych ilości kwasu fitynowego, który jest takim składnikiem, który ogranicza nam wchłanianie żelaza. I na koniec rada, od której mogłabym zacząć obok tej rady o korzystaniu z nieprzetworzonych produktów, czyli po prostu jedzenie w sposób różnorodny. Im bardziej różnorodna nasza dieta, tym łatwiej jest nam dostarczyć sobie różnych składników, różnych witamin. Jeśli pożywamy w kółko to samo, niestety ograniczamy sobie te możliwości. Więc jeśli nie macie pomysłów na swoją dietę roślinną, korzystajcie z pomysłów, które są publikowane przez innych, korzystajcie z blogów, korzystajcie z e-booków kulinarnych. Jest tego mnóstwo i bawcie się po prostu tą kuchnią, bo naprawdę uważam, że kuchnia roślinna, bez względu na to, czy przychodzicie na ścisłą dietę roślinną, czy tylko romansujecie sobie trochę z tą kuchnią roślinną, naprawdę bardzo mocno poszerza horyzonty kulinarne i pokazuje, że są inne smaki, że można coś przyrządzić w zupełnie inny sposób, że rośliny odpowiednio potraktowane nie muszą być tylko dodatkiem na talerzu, tylko mogą być jak najbardziej sercem tej potrawy i czymś, co będzie nośnikiem smaku, nośnikiem energii i nośnikiem wartości odżywczych wszelakich. I jeśli mówimy o diecie roślinnej, nie da się nie wspomnieć o wszelakiego typu zamiennikach. Tu trzeba sobie powiedzieć o tym, że te zamienniki mogą nam realizować różne funkcje. To znaczy, mogą na przykład nawiązywać do struktury mięsa. I tak jest chociażby w przypadku jackfruta, który bardzo fajnie imituje szarpaną wołowinę, szarpane mięso, natomiast totalnie nie jest zamiennikiem mięsa pod kątem odżywczym, ponieważ ten wspomniany jackfruit nie zawiera praktycznie w ogóle białka, jest nośnikiem węglowodanów, więc struktura tak, jak najbardziej, natomiast pod kątem odżywczym nie realizuje nam tego założenia zamiennika. Podobnie jest na przykład z różnego typu klopsikami, które czasami są na bazie roślin strączkowych i wtedy ok, dostarczają nam białka, ale równie często są na bazie kaszy i wtedy jasne, są fajnym źródłem węglowodanów, natomiast ponownie nie są źródłem białka. Kolejnymi takimi produktami, które od razu przychodzą mi na myśl, gdy myślę o zamiennikach roślinnych, które nie spełniają swojej funkcji pod kątem odżywczym, są różnego typu sery wegańskie. Często one są na bazie oleju kokosowego, więc po pierwsze nie dostarczają białka, które tradycyjne sery zawierają, a dodatkowo nie są nośnikiem tego, co chyba myślę jest najbardziej wartościowe w tych produktach, czyli wapnia. Więc okazuje się, że jasne, mogą korespondować smakiem, strukturą z tym nabiałowym, tradycyjnym wyrobem, natomiast nie zawierają białka, dostarczają dużo tłuszczu i nie mają do tego wszystkiego wapnia. Więc pod kątem odżywczym nie można ich nazwać dobrymi zamiennikami serów. Kupując zamienniki, i tu mam na myśli napoje roślinne, również warto zwrócić uwagę na to, z czego one są. Kupując napoje roślinne, trzeba pamiętać o tym, że zwykle mają większą ilość węglowodanów. Często niestety są dosładzane, więc jest to na pewno coś na minus, jeśli chodzi o tego typu produkt. Pod kątem makroskładników, gdybyśmy mieli porównać sobie różnego typu napoje roślinne, to do mleka krowiego najbardziej zbliżony jest napój sojowy. Warto też wybrać ten, który jest wzbogacony w wapń. Na kolejnych miejscach wskazałabym napój z komosy i grochu. Inne, tak jak wspomniałam, w większości mają dużą zawartość węglowodanów. Natomiast tu pojawia się kwestia tego, jakim elementem diety one są. Jeśli używam sobie tych napojów roślinnych w małych ilościach do kawy czy do jakiejś owsianki, a jednocześnie w tej mojej diecie jest wystarczająco dużo białka, dostarczam też sobie wapń z innych produktów, to nie powiedziałabym, że jest to ogromnym grzechem dietetycznym, za który pójdziecie do piekła, jeśli jeśli użyjecie sobie dowolnego napoju roślinnego, który po prostu Wam smakuje. Pod kątem odżywczym, tak jak wspomniałam, najbliższe mleku krowiemu jest napój sojowy. I na koniec tematu zamienników. Muszę wywołać wszelakie wege kiełbaski, pulpety, gyrosy i tym podobne klimaty. Ich nazwa sugeruje, że są zamiennikami mięsa, no bo zresztą zawierają ten komponent klasyczny, który od razu nam się kojarzy z mięsem, tak, kiełbaska, pulpet, ale czasem one również realizują tylko i wyłącznie ten walor smakowy, czy zapewniają nam odpowiednią strukturę, która przypomina mięso lub inny produkt odzwierzęcy. Dlatego jeśli kupujemy takie produkty, najlepiej wybierać te, które są tworzone na bazie nasion roślin strączkowych, bo one będą miały największą zawartość białka. Do tego sprawdzamy, czy mają jeszcze dodatkową fortyfikację, czy mają na przykład źródło żelaza, czy są wzbogacone o B12, czy jeszcze inne składniki. Jeśli tak, to jest dobry kierunek. Natomiast pamiętajmy też o pułapkach tego typu produktów. Często jest w nich bardzo dużo tłuszczu i bardzo dużo soli. Stąd ponownie wracam do myśli, którą już wypowiedziałam i można odnieść wrażenie, że się powtarzam, natomiast jest to celowe powtórzenie. Przetworzona żywność tego typu powinna być tylko i wyłącznie dodatkiem, bo tak samo właśnie może być tym newralgicznym produktem, który powoduje, że na przykład spożycie soli w naszej diecie zaczyna być niepokojąco duże. Dodatkowo są to produkty wysoko przetworzone. I chyba każdy z nas słyszał o tym, że powinniśmy unikać wysoko przetworzonej żywności. I tak samo dotyczy to tych produktów roślinnych. Ta kategoria produktów absolutnie nie wymyka się spod tego typu rekomendacji. Co jeszcze? Co jeszcze? Czytajmy składy. Niestety różnego typu zamienniki roślinne potrafią mieć koszmarnie długie składy i wtedy warto się zastanowić, czy to jest rzeczywiście taki produkt, który jest wart naszego zainteresowania i czy jest warty tego, żebyśmy go kupili. Więc konkludując ten temat zamienników, uważam, że nie powinniśmy w tym wszystkim zapominać o tym, by właśnie one też realizowały nam potrzeby żywieniowe, a nie tylko te związane z walorem smakowym, zapachowym czy jakimś, nie wiem, sentymentalnym. I kończąc już powoli dzisiejszy odcinek, chciałabym jeszcze wspomnieć o niewątpliwie zyskujące na popularności trendzie, jakim jest dieta fleksitariańska, czyli taki sposób odżywiania, który zakłada ograniczanie produktów odzwierzęcych, mięsa, ryb, natomiast dopuszcza ich spożycie. W związku z tym nie klasyfikujemy fleksitarianizmu jako klasycznej diety wegetariańskiej, bo jednak wymyka się spod jej kryteriów, ale uważam, że jest to fajna alternatywa dla tych wszystkich osób, które z jednej strony chciałyby się żywić bardziej roślinnie, jeść więcej roślin, minimalizować spożycie mięsa, ale z różnych przyczyn nie wyobrażają sobie tego, by zrezygnować z nich całkowicie. Więc jeśli daleko jest Ci do tego, by totalnie zrezygnować ze spożycia mięsa i ryb, to może zainteresuj się fleksitarianizmem, czyli takim elastycznym podejściem do roślinnego sposobu odżywiania. Możesz fleksitarianinem zostać po prostu zastępując powoli dotychczasowe potrawy, posiłki mięsne tymi, które będą sporządzane na bazie roślin. Możesz na początku na przykład dwa ze swoich obiadów dotychczasowo mięsnych zastąpić tymi, które będą w pełni roślinne. I jest to taki fajny pierwszy krok ku zmianie. Są osoby, które na tym pozostają, są osoby, które idą dalej i ostatecznie przechodzą na wegetarianizm. Natomiast każda tego typu zmiana jest na pewno okej, ponieważ ona też powoduje, że ta dieta jest bardziej odżywcza, bo dzięki temu zwiększa się spożycie warzyw i owoców, które niestety nadal kuleje w naszym kraju i statystyki pokazują, że spożywamy zdecydowanie ich zbyt mało. Dzięki temu spożywamy też więcej błonnika pokarmowego, właśnie więcej polifenoli, przeciwutleniaczy, więc jest to coś, co jest trendem pozytywnym, daje okejkę i każdej osobie, która taki wybór podejmuje i chce spróbować fleksitarianizmu, przybijam wirtualną piątkę. Kończąc i konkludując ten odcinek, Amerykańska Akademia Dietetyki już dobrych kilkanaście lat temu wydała opinię, stanowisko, że odpowiednio zaplanowane i zbilansowane diety roślinne, w tym ścisła dieta wegetariańska, czyli weganizm, są bezpieczne. Natomiast jasno podkreśla tutaj, że chodzi o dietę zbilansowaną. Syfiaste, wysoko przetworzone jedzenie na diecie wege wciąż pozostaje syfiastym, wysoko przetworzonym jedzeniem. Ta dieta może być zdrowa i może przynosić korzyści prozdrowotne, ale równie dobrze może być zgubna dla naszego zdrowia. Ostrożność na pewno powinny zachować wszystkie te osoby, które z innych przyczyn zdrowotnych już wykluczają duże grupy produktów, bo może się okazać, że ta baza będzie zbyt mała, by zapewnić sobie wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Taką sprawę warto wtedy skonsultować ze specjalistą, który oceni, czy jesteśmy w stanie właśnie taką dietę zbilansować i tym samym zarekomendować. I pomimo tego, że sama jestem na diecie roślinnej, daleka jestem również od tego, by teraz każdej możliwej osobie wpajać, że koniecznie powinna przejść na wegetarianizm, czy weganizm, czy inną formę diety roślinnej, ze względu na to, że jest to sposób żywienia, który po pierwsze wymaga pewnego typu poświęceń, po drugie wymaga też pewnego poziomu wiedzy, aby ją zbilansować. Więc zdecydowanie wszystkie osoby, które chcą przejść na dietę roślinną, jak najbardziej wspieram, ale powinno być to zrobione z głową. Dzięki za dzisiaj i na kolejny odcinek zapraszam Was w następny poniedziałek. Do usłyszenia.